Drugi rozdział, 42 werset. Trwali oni, czyli Kościół, tak, w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. I dzisiaj przechodzimy do tego trzeciego elementu, czyli że trwali oni w tym, że razem łamali chleb. I dzisiaj chcemy się nad tym więcej zastanowić. Może jeszcze 46 werset, który do tego też się odnosi. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Więc te wszystkie cztery elementy, które są tu wymienione, cztery filary, oni w tym wszystkim trwali i robili to razem, robili to wspólnie. Nie każdy sobie, ale robili to razem. Wszystkie te rzeczy tu wymienione. Razem trwali w nauce apostołów, razem trwali we wspólnocie, razem łamali chleb i razem się modlili. I razem się modlili. Więc dzisiaj chcę, żebyśmy się temu przyjrzeli i zastanowili się, co to znaczyło w ich życiu, co to znaczy w naszym życiu, w życiu Kościoła, to wspólne łamanie chleba. I trzeba powiedzieć na początku, że my dzisiaj zazwyczaj to odnosimy do Wieczerzy Pańskiej. Ale prawda jest taka, że wtedy to miało szersze znaczenie. Łamanie chleba tyczyło się po prostu wspólnego jedzenia. Oni się spotykali na ucztach, które często nazywało się agape, co znaczyło uczty miłości. Uczty miłości. Dlaczego? Bo w pojęciu Żydów dzielenie się chlebem było podstawową formą miłości do bliźniego. Więc i w czasie tego jedzenia był taki moment, szczególny moment, który już był tą ściśle Wieczerzą Pańską. Dzisiaj w kościołach, no tu ciężko, żebyśmy się wszyscy razem spotykali na jedzeniu, to trzeba by większą salę wynająć, raz czy kilka razy w roku coś takiego robimy, że wspólnie jemy, ale oni to robili po domach, to było łatwiej to zrobić, żeby razem spotykać się na jedzeniu. Tak? I kiedy patrzymy na kultury w ogóle bliskowschodnie i myślę, że nie tylko bliskowschodnie, ale kultury całego świata, to wspólnota stołu we wszystkich kulturach ma swoje znaczenie. Ale biblijne i szczególne. Od początku Bóg przez posiłek, czy w posiłku tej wspólnocie stołu było coś niesamowitego. Że kiedy ludzie razem zasiadają do stołu, żeby wspólnie jeść, to zbliża ludzi. To zbliża ludzi. Ten czas przy stole, tak? I Bóg w swojej świątyni w Starym Testamencie był taki zwany stół chlebów pokładnych, które inaczej się nazywały chlebami obecności. Czyli kapłani spożywali te chleby przed Panem, w Jego obecności. I to była rzecz, którą codziennie się czyniło. W ten sposób żyli kapłani. To był pewien obraz tego, że życie duchowe czerpiemy przez właśnie jedzenie chleba. Chleba, który jest w obecności Pańskiej spożywany, który jest Jego darem. Tak? Psalm 23 na przykład. Kiedy kiedy Dawid śpiewa, że Pan prowadzi mnie na niwy zielone, tak? Czyli tam, gdzie mogę zdobyć pokarm. Jeden z tych wersetów Psalm 23 mówi, że Bóg zastawia obficie stół dla mnie na oczach moich wrogów. Czyli są ludzie, którzy są Tobie przeciwni, ale Bóg zastawia przed Tobą stół obfitości. I to oznacza, że Bóg Ciebie przyjmuje, że jesteś uznany przez Boga, że jesteś uczczony w pewien sposób przez Boga, bo być zaproszonym przez kogokolwiek to nie oznacza, że ktoś ma Cię gdzieś, tak? Jeśli ktoś Cię zaprasza do siebie, do domu, to co znaczy, że jesteś dla niego ważny, cenny. Chcę z Tobą spędzać czas. To jest to honor, tak? Więc Bóg czyni honor Dawidowi. Jezus w Księdze Objawienia, 3 rozdział, 20 werset, gdzie też mówi, jak ważne jest jedzenie, gdzie mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Kto otworzy mi to, co będę robić? Będę z nim wieczerzać, a on ze mną. Będziemy mieć wspólnotę stołu. Będziemy się posilać wzajemnie, tak? Kiedy spojrzymy w ogóle na Ewangelię, jakże wiele ważnych rzeczy wydarzało się podczas stołu, w tym ta najważniejsza. wszystkie mowy, bardzo mocne mowy o głębi duchowej, czyli to są rozdziały od 13 do 17 Ewangelii Jana, zostały wypowiedziane gdzie? Przy stole, w czasie posiłku, w czasie kolacji paschalnej. I w czasie tej kolacji paschalnej, właśnie w czasie posiłku, zostało zawarte nowe przymierze. To ma znaczenie, że właśnie w takim momencie, kiedy oni wspólnie jedli, nie w innym momencie, nie przy krzyżu, że coś Jezus powiedział z krzyża, w tym momencie, kiedy łamał chleb, kiedy pił wino, powiedział: oto jest ciało moje, to jest krew moja, oto jest nowe przymierze. Tak? W tym momencie właśnie zostało to zawarte. Księga Izajasza o tym mówi, Księga Objawienia o tym mówi, Izajasza 25 rozdział, ostatnie rozdziały Księgi Apokalipsy, że Bóg przygotowuje największą ucztę wszechświecie. Dla nas. Najwyborniejsze potrawy tam będą. Na wesele baranka. Więc ta wspólnota stołu jest niezwykle istotna dla Boga. Dla Boga. I tak to tworzy. I ludzie to odczuwają. W różnych kulturach. Tak? Zdają sobie z tego sprawę, że przy tym stole dzieje się coś ważnego z ludźmi. Pomiędzy ludźmi. Dzieje się coś ważnego, kiedy razem się spotykają i mogą jeść. Ta wspólnota się zacieśnia. Dlaczego mówimy o łamaniu chleba? Dlaczego to się tak nazywało? Dlaczego używano takiego zwrotu? Łamanie chleba. Oni spotykali się na łamaniu chleba. Przypadek, czy to ma znaczenie? To również ma znaczenie. Chleb symbolizuje po prostu życie. W tym słowie chleb zawiera się to wszystko, co jest potrzebne do życia. Bez chleba nie ma życia. Bo długo nikt bez tego chleba nie wytrzyma. Tak? Dlatego też potem Jezus używa też tego symbolu: ja jestem chlebem życia. Ale też to łamanie chleba powszechnej takiej żydowskiej mentalności, świadomości oznaczało dzielenie się swoim życiem. I gdybyśmy dzisiaj mieli powiedzieć, bo dzisiaj dla nas nikt nie łamie chleba. My kroimy chleb. Najlepiej od razu kupić pokrojony. A nikt nie łamie chleba. Tak to z naszej kultury jakby wyszło z obiegu. Ale dla nich to było coś niezwykle istotnego, niezwykle ważnego. To złamanie chleba. I to się wiązało dla Żydów z dwoma rzeczami. Po pierwsze z tym, że jest to widoczny znak Bożego błogosławieństwa, że masz ten chleb. To znaczy się, że Bóg się o ciebie troszczy. Po drugie, dzielenie się chlebem, bo to łamanie chleba dzisiaj najprościej by było w naszym języku powiedzieć, że to jest dzielenie się chlebem. To był widoczny znak wspólnoty z innymi ludźmi, przyjaźni z nimi. To było demonstrowanie wspólnoty. Że chleb jest złamany, to znaczy się, że ty się dzielisz, odejmujesz poniekąd coś z twojego chleba, co należy do ciebie, dzielisz się z innymi, dzielisz się swoim życiem z innymi. To w żydowskiej kulturze, mentalności łamanie chleba wiązało się też z cierpieniem. Bo oddanie życia, bo dzielenie się czymś, odejmowaniem sobie od ust, żeby dać drugiemu, wiązało się z jakimś poświęceniem, a to się zawsze wiązało z jakąś formą poświęcenia, rezygnacji, tak? I to Żydzi to obserwowali w takim codziennym życiu, że ziarno musi wpaść do gleby i tam musi obumrzeć, by przynieść plon. Potem, kiedy to ziarno już mieli, to nie było tak, że szłeś do sklepu i mąkę kupowałeś. To mąkę się robiło, jak? Miażdżąc ziarno. Miażdżąc ziarno. Więc dla Żydów to złamanie chleba było bardzo czytelnym symbolem pewnej śmierci dla swojego ja, po to, żeby dać drugiemu życie. Odjąć jakby część od siebie i podzielić, oderwać jakiś kawałek mnie, bo nie chodziło tylko o chleb, ale o tą mentalność, która za tym kryła się, czy stała, że daje część siebie, część swojego życia, część moich dóbr. Daję innym, dzielę się z nimi. Dlatego dzielę się chlebem, dzielę się moim życiem, żeby i oni żyli. Tak? I to jest cała istota chrześcijaństwa. Że Jezus właśnie wybrał i połamał chleb i mówi: tak jak został złamany ten chleb, będzie złamane moje ciało. Przecierpiał krzyż, ale przyniósł przez to życie. My też czasami dzieląc się, w jaki sposób coś ucierpimy na tym. Bo będzie dla nas może mniej, ale z drugiej strony doświadczamy życia w innych, radości i spełnienia, które z tego też dla nas jak najbardziej jest. Bo błogosławioną rzeczą jest bardziej dawać niż brać. Tak? Więc to złamanie chleba i przy stole wiązało się z tą wielką prawdą miłości, że oddajesz życie. Bo chleb to życie. Dlatego mówiło się, agapy to są uczty miłości. Bo oddajesz siebie, przychodzisz, żeby się podzielić. Żeby się podzielić z innymi. Na znak wspólnoty i przyjaźni. Więc to było niezwykle ważne w życiu Żydów, którzy żyli w tej mentalności, ale też w życiu pierwszego Kościoła, że właśnie w tych czterech rzeczach to łamanie chleba stało tak wysoko w tych rzeczach, które Kościół praktykował, które czynił. Bo oni wiedzieli, że za tym idzie ta cała rzeczywistość dzielenia się swoim życiem. Dzielenia się swoim życiem. I apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 10-11 rozdział, spore fragmenty z tego przeczytamy. On daje tu takie praktyczne wskazówki, daje nam wejrzenie w to, w jaki sposób to w zborach wyglądało, tu szczególnie w przypadku zboru koryńskiego. To dzielenie się chlebem daje pewne wskazania, ale też i zrozumienie, co za tym głębiej się kryło. Więc 10 rozdział 1 listu do Koryntian od 1 wersetu. Nie chciałbym bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy też zostali ochrzczeni w Mojżesza, w obłoku oraz w morzu. Ponadto wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm. Wszyscy pili ten sam duchowy napój, bo pili z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. A jednak większość z nich nie spodobała się Bogu. Ciała ich, jak wiemy, zaległy pustynie. Wszystko to może nam służyć za przykład, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, tak jak to było w ich przypadku. Nie bądźcie też bałwochwalcami, tak jak niektórzy z nich. Czytamy bowiem, usiadł lud, aby jeść i pić, po czym powstał, aby się bawić. I tak dalej, i tak dalej. Czytamy tutaj. 11 werset. Wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi, zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieku. Więc Paweł mówi tak, odnosząc się do przykładu ludu na pustyni. Oni mieli wszystko to, co dzisiaj ma Kościół. Byli oszczeni w Mojżesze, jak my jesteśmy oszczeni Chrystusa. Jedli duchowy pokarm, duchowy napój, czyli jest to odniesienie do wieczerzy pańskiej. A jedna nie spodobali się Bogu. Czyli istnieje pewne ryzyko, że można coś robić zewnętrznie, ale w tym nie będzie tego serca, które ma być. Tak? Religia, pewien pusty wyraz, pewna forma, która za tym się kryje. Bo trzeba powiedzieć, że o ile w Starym Testamencie mamy wiele zewnętrznych form kultu, które były zapisane w Starym Testamencie, to Jezus w Nowym Testamencie uczynił tylko jeden regularny znak zewnętrzny. I to jest właśnie Eucharystia, czy Wieczerza Pańska. Jedyny znak. Chrześcijaństwo jest pod tym względem, można powiedzieć, bardzo zubożone czy sprowadzone do tego jednego zewnętrznego znaku. Jeszcze jest chrzest wodny, ale to jest jednorazowe wydarzenie, zewnętrzne. Tak? Eucharystia czy pamiątka Wieczerzy Pańskiej jest jedynym powtarzalnym znakiem, który Jezus nakazał uczniom swoim, żeby regularnie czynili. Jedynym. I to też ma swoje znaczenie. To coś znaczy. To bardzo dużo znaczy. Tak? Więc Paweł ostrzega i mówi, nie wpadajcie w te rzeczy, które oni wpadli, czyniąc coś z zewnętrzną formą, ale nie było w tym serca. I od 14 wersetu, dlatego moi ukochani, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Sami ocencie to, co mówię. Czy kielich duchowych dóbr, za który jesteśmy tak wdzięczni, nie oznacza udziału we krwi Chrystusa? Czy chleb, który łamiemy, nie oznacza udziału w Jego ciele? Ponieważ jest jeden chleb, my choć liczni, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem bierzemy cząstkę pochodzącą z jednego chleba. Przyjrzyjcie się Izraelowi jako ludowi. Ci, którzy spożywają ofiary, stają się uczestnikami ołtarza. Co chcę przez to wszystko powiedzieć? Czy to, że ofiara składana bóstwom ma jakieś znaczenie, albo że samo bóstwo coś znaczy? Otóż chcę przez to powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja natomiast nie chcę, abyście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha pańskiego i z kielicha demonów. Nie możecie brać cząstki ze stołu pańskiego i stołu demonów. Czy chcecie wzbudzić w Panu zazdrość? Czy jesteście mocniejsi niż on? Tu się co prawda tyczy to spożywania pokarmu, który był ofiarowany innym bogom. Dzisiaj no my już tego nie spotykamy. Tu nikt, albo chyba raczej nikt, bo nie wiem, co się dziś tam gdzieś dzieje w jakimś poszczególnym domu, ale my nie spotykamy się już z taką kulturą, którą oni się spotykali na co dzień ofiarowania bożkom. Ale to cały czas jest aktualne. Albo spożywamy z kielicha Pana i bierzemy z tego stołu pańskiego, albo w swoim duchowym życiu możemy też korzystać ze stołu demonów. Czyli innymi słowy, apostoł Paweł tu podkreśla wagę tego wyznania: Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Jedynym Panem, nie jednym z wielu. I co ciekawe, zwróćcie uwagę, że kiedy Jezus mówił w tej w swoim kazaniu na górze o nietroszczeniu się, to te słowa "nie troszcie się o to, co będziecie jeść" poprzedza najpierw jedno bardzo ważne zdanie czy dwa. Nie można dwom panom służyć. Nie można. Bo albo jednym się zgardzi, a drugiego się ukocha. Nie można dwom panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego nie troszcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić. Tam pojawia się właśnie ten wątek. Przystępowanie do Wieczerzy Pańskiej jest wyrazem tego uznania, że Jezus jest moim absolutnym Panem. Jest to wyznanie, że jestem tym, który wyznaje, że On jest Panem. I dlatego, że On jest Panem, a nie można dwom Panom służyć, ja nie będę w swoim życiu prowadzić podwójnego życia. Według takiego starego polskiego powiedzenia: Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Czyli to oznacza, że nie ma podwójnego życia, podwójnych standardów w kościele ach i och, a w domu żyje jak człowiek, który żyje w świecie. I spożywa ze stołu jakiego? Ze stołu demonów. Więc Paweł mówi: słuchajcie, co wy robicie, kiedy jecie ze stołu pańskiego. To oznacza, że wasze życie musi wyglądać inaczej. Nie tak jak tych ludzi w Starym Testamencie, bo oni sobie tak żyli w podwójnych standardach. Wy tak nie możecie żyć, mówi apostoł Paweł innymi słowy. Bo Jezus jest waszym Panem i wyznajecie, że On jest waszym Panem. Niech więc jest waszym Panem. I później w 31 wersecie tegoż rozdziału mówi tak: a zatem cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga. Bądźcie ludźmi, którzy nie dają powodu do potknięć ani Żydom, ani Grekom, ani Kościołowi Bożemu. Podobnie jak ja staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbając nie o to, co mi służy, lecz co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu. Więc skoro Jezus jest moim Panem, to czy jem, czy piję, wszystko czynię na chwałę Bożą. Paweł tu podaje przykład. Oni też, lud na pustyni, też stali, aby jeść i pić i się bawić. I co zrobili? Złotego cielca. Postawili sobie złotego cielca. I ten cielec to nie był jakiś inny Bóg, to miał być ich Bóg Jahwe. To nie był inny Bożek. To miał być Bóg Jahwe. Tak sobie go wyobrazili. Takim go sobie zrobili, żeby mieć zewnętrzny znak. Więc do czego to doprowadziło, tak? Jeżeli człowiek żyje podwójnie, to będzie wpadać tego typu tory, tak? Uciekajcie od bałwochwalstwa, mówi tutaj Paweł. Uciekajcie. Czyli nie miejcie innych bogów obok mnie, tak? Czyli wieczerza jest takim mocnym postawieniem sztandaru, że Jezus tu jest Panem. Jest Panem w moim życiu, w życiu Kościoła i tak dalej. I w 11 rozdziale, od 17 wersetu, Paweł dalej kontynuuje tę myśl o Wieczerzy Pańskiej. Przechodząc do dalszych poleceń, Nie pochwalam, że schodzicie się nie na lepsze, lecz na gorsze. Przede wszystkim więc słyszę, że gdy się schodzicie jako Kościół, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Prawdę mówiąc, nawet powinno dochodzić między wami do rozłamów, aby wyszło na jaw, kto wśród was prawdziwie wierzy. Więc Paweł mówi tak. Strofuje w pewien sposób Koryntian, mówiąc o tym, że oni niewłaściwie spotykają się na wieczerzy pańskiej. Dlaczego? Bo nie schodzą się na lepsze, tylko na gorsze. Dlaczego? Bo powstają między nimi podziały. Gdybyśmy chcieli wejrzeć na początek pierwszego listu do Koryntian, w pierwszym rozdziale Paweł mówi o tym. Napominam was, abyście byli jednomyślni. A tak, jedni mówią, my jesteśmy Kefasowi, czyli Piotrowi. Tak? My wyznajemy Piotra, to jest nauczyciel. Inni mówią, my jesteśmy Pawłowi. My Pawłowi. A jeszcze inni mówią, my jesteśmy Chrystusowi, najbardziej duchowi. Tak? Ale Paweł mówi, ci wszyscy czynią podział. Czynią podział. Bo dzielą ludzi tak naprawdę. Tak? Natomiast tu Paweł mówi, że nie pochwala tego, że pomiędzy nimi powstają podziały, frakcje jakieś się tworzą. Chociaż mówi z drugiej strony, prawdę mówiąc, nawet powinno dochodzić między wami do rozłamów, ale dlaczego? Bo wtedy wychodzi na jaw, kto jest wypróbowany, kto prawdziwie wierzy. Bo wychodzi na jaw duch, tak? Jaki jest w człowieku wtedy? Czy duch, który dąży do pojednania, który dąży do pokoju, który dąży do jedności, czy duch, który dzieli? Czy duch, który dzieli? Dzieli ludzi. Na czym polegał ten podział pośród nich? Nie tylko na tym, że byli w różnych frakcjach, mieli swoich jakby ulubionych nauczycieli i wyznawali, jakby trzymali się ich nauczania, ale Paweł tu mówi dalej, co ten podział, na czym ten podział polega. A zatem, gdy się schodzicie, 20 werset i dalej, to właściwie nie ma wśród was spożywania wieczerzy pańskiej. Nie ma. Raczej każdy zabiera się do własnej wieczerzy, którą przed sobą kładzie i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby tam jej się pić? Albo czy uważacie, że Kościołem Bożym można gardzić i upokarzać tych, którzy mają niewiele? Co mam wam powiedzieć? Pochwalić was? Nie, za to nie pochwalam. Więc na czym polegał podział, który był w czasie wieczerzy pośród nich? Że nie było tam myślenia tego dzielenia się faktycznie chlebem. Tylko było, każdy sobie przynosił jedzenie w własnym zakresie. I sobie przyniósł, napił się, że tak powiem, nażarł się i był aż pijany. A drugi był głodny. I Paweł mówi, jak tak może być w Kościele? Że tylko myślicie o sobie. Dla mnie. Ja się najem. Ja się nachapię. A drugi, jego sprawa. Że to myślenie tak naprawdę dzieli Kościół. Bo nie ma w tym myślenia my. Że my jesteśmy razem. I o to chodziło w omaniu chlebem, żeby się podzielić z tym, który być może nie miał. Jeśli ja dzisiaj mam więcej, to się podzielę, żebyśmy mogli się razem najeść. A nie, że ty się, że tak powiem, nażresz, napijesz i się upijesz, a drugi wyjdzie głodny. To bardzo praktyczna forma, ale tak naprawdę chodzi też o pewną mentalność, która za tym się kryje. A której to, że jeden się najadł, a drugi nie, było tylko zewnętrznym objawem. Chodziło o myślenie. Chodziło o myślenie wspólnotowe, jakie myślenie kryje się za naszym działaniem. Czy ja myślę w kategoriach my, że jesteśmy my, wspólnota, my, Kościół, my jedno? Czy jestem ja, ewentualnie to ja, rozciągnięte na jakąś grupę, którą uznaję? Tak? Jeśli w tym zborze były różne frakcje, jedni byli za tym, drudzy za tym i tak dalej, to były różne frakcje w tym zborze, tak? I mogli się spotkać tutaj tak zwane kółko wzajemnej adoracji, bo my mamy te same poglądy, my się zgadzamy ze sobą w czymś, z nimi się nie zgadzamy. I wtedy powstaje nie jedno my, ale my i oni. I to się Bogu nie podoba. Dlaczego? Bo dalej mówi Paweł tak. Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, który wydany został, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił. To jest moje ciało za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył. Ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. W wieczerzy jest zawarta cała istota Ewangelii. Cała esencja chrześcijaństwa. Tych prostych rzeczach. Dlatego Kościół miał przy tym trwać. Dlatego Kościół miał ciągle przy tym być, przypominać to sobie. Razem łamać chleb, żeby ogłaszać te prawdy. Ogłaszać śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. A co śmierć Pana oznaczała? List do Efezjan. Drugi rozdział. 13 werset. Jednak teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Chrystusa. Więc zgłosić śmierć Pana oznacza to, że mówimy sobie, że jesteśmy bliscy, choćbyśmy nie wiem jak się dzielili między sobą, jak byli różni od siebie, ale staliśmy się bliscy dzięki krwi Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną. On z dwóch, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, tak, by stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. To jest dzieło krzyża, tak? To jest dzieło krzyża, że ono jedna ze sobą ludzi. Więc jeśli Jezus zniszczył mur podziału, mury, jakiekolwiek mury, które rozdzielały ludzi, bo grzech zawsze narusza relacje, to jakże my możemy na nowo ustanawiać to, co Jezus zniszczył? Tak. Nie możemy tego robić, więc głosząc śmierć Pana, głosimy wszelkie konsekwencje tego, co wynika z Jego ukrzyżowania. On przez swoją śmierć usunął grzech, więc my nie możemy temu grzechowi hołdować czy pozwolić, żeby pomiędzy nami był i w jakikolwiek sposób powodował, że w tym ciele Chrystusa nie ma swobodnego przepływu Jego krwi, bo są różnego rodzaju blokady, zatory. Przez urazy na przykład, przez nieprzebaczenie i tak dalej, i tak dalej. Więc głosimy śmierć Pana, aż przyjdzie. Głosimy Jego ukrzyżowanie. Apostoł Paweł mówił, postanowiłem nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa ukrzyżowanego. Tak, jak tylko Jezusa ukrzyżowanego. W innym miejscu doda, przez którego ja umarłem dla świata i świat nie żyje dla mnie, tak? Bo w Jezusie umarłem dla tego świata. Jestem martwy i chlubię się krzyżem Jezusa Chrystusa. Głosimy śmierć Pańską, aż przyjdzie. Tym samym ogłaszamy Jego zmartwychwstanie i to, że czekamy na Jego powrót, że Kościół woła Maranata, przyjdź Panie Jezu. Czekamy, ogłaszamy Twoją śmierć, wiedząc, że Ty nadchodzisz. Aż przyjdzie. Aż przyjdzie. Tak, to jest cała esencja chrześcijaństwa. Głosimy śmierć Chrystusa, Jego krzyż, który jest w centrum Ewangelii. Głosimy Jego zmartwychwstanie, Jego zwycięstwo i oczekujemy na Jego powrót. On wróci. Nasz Król powróci, tak? I to jest cała istota Ewangelii. Więc Kościół, ten pierwszy Kościół nie miał Biblii, ale miał coś, co ciągle im uprzytomniało, uświadamiało, co jest istotą Ewangelii. I to była Wieczerza Pańska. Gdzie na nowo powtarzali sobie, wracali do tych prawd i je ogłaszali. Ogłaszali. Dlatego czytamy dalej. Dlatego kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winny będzie z lekceważenia ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała Pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło. Bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni, a tak sądzeni przez Pana jesteśmy karceni, aby wraz ze światem nie doznać potępienia. Więc tutaj jest taka praktyczna rada, by spożywać ten chleb, pić z tego kielicha w sposób godny. Tu się rodzi pytanie, co to znaczy niegodny? Co to znaczy? Ojene, co to teraz znaczy? Teraz przystąpię do wieczerzy, a może niegodnie. Wielu pomarło. Czytamy. Rany, zaraz może mnie tu przez łeb kara jakaś Boża trąci, tak? Więc co znaczy niegodnie? Gdyby wrócić do listu do Efezjan, Paweł tam mówi tak, w 4 rozdziale. Zachęcam was, abyście żyli w sposób godny powołania. Jakie jest to powołanie, którego staliście się uczestnikami? Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha, spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara i tak dalej, i tak dalej. Więc naszym powołaniem jest trwać w jedności, tak? Skoro Jezus umarł za to, żeby już więcej nie było jakichkolwiek podziałów między ludźmi, żeby zniszczyć wszelkie mury, wszystko, co stawało przeszkodą w relacjach międzyludzkich, to niegodne postępowanie jest wtedy, kiedy my tego nie robimy. Tak? Kiedy zamiast dążyć do jedności, to na przykład pozwolimy sobie na urazę, na nieprzebaczenie, na złość, na gniew. To jest niegodne przystępowanie do Wieczerzy Pańskiej. Że kiedy mam w moim sercu coś przeciwko bratu, hołduję jakąś urazę i zamiast ją wyznać przed Bogiem, bo przecież on umarł za to, żebym tego nie miał w sobie, to nie! Nie popuszczę. Tak? Wiecie, ile uraza zniszczyła ludzi? W kościele? Jak się tak popyta pastorów, się porozmawia, to masakra czasami. Że brat bratu ręki nie poda. Nie poda. Do kościoła przyjdzie, ale tylko nie. Ja go nie chcę znać. Nawet do takiego stopnia, tak? Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, to są znane jego słowa, w 5 rozdziale, wiecie o tym, że przodkom powiedziano, masz nie zabijać, a kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja natomiast wam mówię tak, Każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed Radą Najwyższą. A kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Zobaczcie, z jednej strony, jak się wydaje tak po ludzku, niespółmierne te kary w stosunku do tego, no, że mało to się powiedziało o kimś, że jest ktoś głupi, a mało to razy się kogoś, na kogoś się pogniewało, a mało to się razy podeptało czyjąś godność, obgadując go na przykład za plecami, umniejszając jego osobie i tak dalej, tak? Natomiast Jezus, zobaczcie, jak w pewien sposób bardzo surowo odnosi się do takich rzeczy. Kto podepcze jego godność, stanie przed Radą Najwyższą. I dalej czytamy. Dlatego jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam by ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowania. Nie odwlekaj ugody z przeciwnikiem, załatw sprawę, zanim rozpocznie się proces, aby przeciwnik nie podał cię sędziemu, a sędzia podwładnemu i abyś nie trafił za kraty. Zapewniam cię, wyjdziesz stamtąd, dopiero gdy oddasz ostatni grosz. Czy Jezus tu ustanawia pewne priorytety, pewną skalę postępowania? Boga nie obchodzi twoje uwielbienie, jeśli masz z bratem coś na pięku. Kolejność właściwa jest taka. Najpierw pojednać się z bratem. Potem przyjść przed Boga. A nie odwrotnie. A wielu ludzi tak robi. Tak. Idź najpierw pojednaj się z bratem. Jeśli twój brat ma coś przeciwko tobie, nie wiesz, kiedy ty masz coś przeciwko niemu, ale jeśli on może mieć coś przeciwko tobie, to lepiej idź. Bo może się to źle skończyć dla takiej osoby, tak? Proces, jakiś sąd, jakaś kara. Lepiej się nie przekonywać, o co tu Jezusowi chodzi. Myślę, że lepiej się nie przekonywać i nie sprawdzać, co miał na myśli. Chociaż prawdą jest to, że ktoś, kto żyje w urazie, sam siebie zamyka w więzieniu. Swojej urazy. Sam sobie wyrządzi szkodę. I tak jak tu jest powiedziane, że oddasz ostatni grosz. Ktoś, kto żyje w urazie, nie chce odpuścić, zapłaci za to naprawdę wiele. Bo to będzie wiele kosztować. Życie w urazie, tak? To ma swoją cenę, wysoką cenę. I kiedy księdza Malachiasza, Bóg mówi przez Malachiasza takie rzeczy. Drugi rozdział 10 wersetu. Czy wszyscy nie mamy jednego ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego więc oszukujemy każdy swego brata, bezczeszcząc w ten sposób przymierze naszych ojców? To się tyczy starego przymierza, ale nie zdezawuowało się w nowym przymierzu. Wszyscy mamy jednego ojca. Ale jeśli brat oszukuje brata, to bezcześci w ten sposób przymierza. To jest też niegodne postępowanie, tak? Nie tylko chodzi o samo oszustwo, ale wszystko, cokolwiek jest przeciwko bratu, co zamiast, bo Paweł mówi, jesteśmy sobie wzajemnie winni miłość, więc jeśli zamiast miłości jest cokolwiek innego, to lekceważymy ciało i krew pańską. Bo on za to umarł, a ja mówię, że nie. Nie odpuszczę, tak? Juda jest wiarołomny i obrzydliwości dzieją się w Izraelu w Jerozolimie, bo Juda zbezcześcił świętość Pana, którą on kocha i pojął za żonę córkę obcego Boga. Niech Pan odetnie od namiotów Jakuba człowieka, który się tego dopuszcza, czynnie albo biernie, człowieka, który przy tym składa ofiarę dla Pana zastępów. A to kolejna rzecz, której się dopuszczacie. Zraszacie łzami ołtarz Pana, płaczecie i narzekacie. No wspaniały obraz, można powiedzieć, ktoś uwielbia ze łzami. Myśmy byli zdziwieni, poruszeni, że taki człowiek, ale jak on uwielbia, aż płacze, tak? Ale Pan mówi dalej tak. Płaczecie i narzekacie, że już nie zwraca się on ku ofierze i nie przyjmuje dobrowolnych darów z waszych rąk. I pytacie dlaczego? Otóż dlatego, że Pan był świadkiem między tobą a żoną twojej młodości, której nie dochowałeś wierności, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną przymierza z tobą. Czy nie jeden ją dla niego stworzył z ciała i ducha, a czego pragnie ten jeden, potomstwa Bożego? Strzeżcie tego zatem w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Gdyż nienawidzę jej oddalania, mówi Pan Bóg Izraela, kto to czyni, okrył gwałtem swą szatę, mówi Pan zastępów. Strzeżcie tego zatem w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. I chociaż tu jest powiedziane o małżeństwie, to nie tyczy się tylko małżeństwa. To pokazuje nam Bożą postawę, Boże serce do takich spraw, tak? Jeśli ktoś oddalił swoją żonę, Bóg mówi, ja nienawidzę rozwodów. Nienawidzę rozwodów, bo ktoś to czyni, okrywa gwałtem swoją szatę. Ale ja wam chcę powiedzieć, że to nie tyczy się tylko małżeństwa, ale relacji braterskich również. Czy tu Bóg ma inne zdanie? Nie. Małżeństwo jest tylko przykładem. Co z tego, mówi poniekąd Pan, tutaj przez Malachiasza, że wy przynosicie dary przed ołtarz mój, że wy uwielbiacie z łzami. Jak wasze dary wiążą się z tym, że jesteś niewierny swojej żonie. To jest znowu to, co powiedział Mateusz, tak? Najpierw pojednaj się, potem złóż dar, a nie odwrotnie. Uwielbienie, choćby nie wiem jak piękne, ktoś tu się egzaltował czy coś, jeśli w swoim życiu ma nieuporządkowane sprawy z innymi ludźmi, nie ma przyjęcia przez Boga takiej ofiary. Bo jak powiedział Jan, nie może ktoś miłować Boga, którego nie widzi, jeśli nie miłuje brata, którego widzi. Czyli poziom naszych relacji jest najlepszym odzwierciedleniem tego, jaka jest nasza relacja z Bogiem. Jeśli nasza relacja z Bogiem jest okej, to dla każdego mamy otwarte serce. Dla każdego, nie dla niektórych. Tego brata tak, tego, a tamtego nie. Nie, takie samo serce jest dla każdego. Żeby każdego przyjąć, każdego kochać, każdego odarzyć czcią, czy szacunkiem inaczej, tak? Wobec każdego, a nie wobec niektórych, którzy jakby zgadzają się ze mną. Dzisiaj w Kościele, tak ogólnie mówię, jest wiele rozwodów między braćmi. Wiele rozwodów między braćmi. Wiele niewierności sobie nawzajem. Oddalania jeden od drugiego. Oddalania brata czy siostry dlatego, że coś tam. Nie wiem, bo ma inne poglądy. albo może jest cielesny w jakiś sposób jeszcze, tak, i mnie drażni, więc nie jest, mi się nie podoba, więc po co się męczyć? Oddalić, oddalić. I jak dzisiaj w świecie coraz więcej ludzi oddala współmałżonka, kiedyś ludzie walczyli ze sobą, w tych małżeństwach trwali, ich małżeństwa były niedoskonale, ale trwali w tych małżeństwach. Dzisiaj po co się męczyć? Rozwieść się. Od razu. Nie będę się męczyć. Nie będę cierpieć, tak? I podobnie ten duch przychodzi do kościoła. Kiedy coś jest w relacjach nie tak, zamiast walczyć o tą relację, żeby Boże, nie dopuszczam w ogóle do siebie takiej myśli, że oddalę jakiegokolwiek brata czy siostrę od mojego serca. Nie dopuszczam w ogóle do siebie czegoś takiego, tak? Ze swej strony nie dopuszczam czegoś takiego. Bo wtedy okrywam gwałtem swoją szatę. Więc kiedy Paweł mówi tutaj, byście jedli chleb i pili z kielicha pańskiego niegodnie, ale godnie. Niegodnie to będzie win, ktoś to pije niegodnie, czyli występuje w swoim sercu przeciwko bratom, przeciwko siostrom, wnosząc cokolwiek, nieprzebaczenie, czy urazę, czy gniew, złość, jakikolwiek dystans, kiedy on nas uczynił bliskimi, to wtedy lekceważymy ciało i krew Pana. Bo on umarł za mojego brata i siostrę, a ja nie chcę go znać. Nie chcę się zbliżać do niego, tak? Bo coś tam, tak? Bo ma inne poglądy. Ileż podziałów jest w Kościele, ile rozłamów z powodu poglądu. Bo uważamy coś tak, a nie inaczej, tak? I szukamy tych, którzy podobnie jak my mają te same poglądy i tworzymy swoją grupę, swój kościół i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są pewne granice, bo nie może być tak, że w podstawowych sprawach się różnimy. Jak to ktoś powiedział, w sprawach najważniejszych musimy być jedno. W sprawach drugorzędnych wolność. Wolność. Możemy się różnić, możemy mieć inne zdanie. Taki Wolter, taki człowiek zacytował coś takiego. Mogę mieć inne zdanie niż ty możesz mieć inne zdanie niż ja, ale oddam życie za to, żebyś miał prawo wyrazić swoje zdanie. To jest wolność, tak? To jest wolność. To powiedział człowiek niewierzący, ale jestem coś niezwykłego. Że możemy się też różnić, ale szanujemy siebie nawzajem, tak? W Kościele jest miejsce na wolność. I trzecia rzecz, która tam była wymieniona w tym haśle, a we wszystkim miłość. We wszystkim miłość. Nawet w małżeństwie ludzie się mogą różnić w sprawie wychowania, bo jedno uważa, że powinno być dotąd granica, a drugie uważa, że granica powinna być dalej albo bliżej. Ale jest coś, co łączy. Chrystus łączy. Chrystus nas łączy. Więc my nie chcemy lekceważyć ciała i krwi Pana, tylko że skoro bierzemy z jednego ciała, ponieważ jest jeden chleb, my choć liczni, stanowimy jedno ciało. Więc jeśli jesteśmy jednym ciałem, to jak mogę patrzeć na drugiego brata czy siostrę jako nie część mnie? W Chrystusie Jezusie, tak? Więc sposób godny przystępować, tak jak mówił Paweł, postępujcie w sposób godny waszego powołania. Znoście jedni drugich miłości. Choćby nie wiem, ile cię to kosztowało. Śmierć twojego ja. A może właśnie czasami po to jestem brat w twoim życiu, żeby wyszła na jaw ta cała twoja hardość, niezłamanie, niezłamana wola i pycha, tak, która jeszcze jest. I trzeba ją usunąć. I Pan stawia nas w relacjach, jak przy powieści Salomona mówią, żelazo żelazem się oszczy, a charakter bliźniego kształtuje drugi bliźni. Więc może Bóg postawił ci kogoś, kto cię drażni po to, żeby twoją cielesność wytępić. W tobie. Wypalić. Wypalić. Żeby nie było, tak? Znoście jedni drugich miłości, zachowując jedność ducha w spójni pokoju. Że są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale za mojego brata nie poświęcę, nie poświęcę mojego brata, bo moje poglądy są ważniejsze, na przykład tak. Moja racja, tak? Bo moja racja musi być na wierzchu, kosztem nawet mojego brata czy siostry. Nie, to nie jest duch Ewangelii, tak? Więc kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała pańskiego, i to nie chodzi tylko o Chrystusa, ale ciałem pańskim jest Chrystus, Kościół, tak? Kościół. Szacunek dla ciała pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło. I to jest taki fragment trudny. Jak wspomniałem, czy to znaczy się, że jeśli coś nie tak, a ty przystępujesz do wieczerzy, to zaraz za chwilę bicz Boży, bach, przez łeb, masz. Kara, choroba albo śmierć. Nie. Myślę, że nie. Ale czy chodzi o coś innego? Bo kiedy na przykład pozwalamy urazie pozostać w nas, czy tak jak się mówi, że ktoś hoduje urazę, żywi urazę, tak? Czyli karmi ją i podsyca w sobie, to jak to wpłynie na relacje międzyludzkie? Zaczną być chore? Będą chore. Będą chore. Ludzie będą słabi słabnąć duchowo? Będą słabnąć duchowo. Bo nie ma przepływu krwi Chrystusa, nie ma miłości między nimi. Uśmiechają się może do siebie, ale w środku jest dystans. Jest mur. Powstał mur w sercu, tak? Więc co się wtedy dzieje? Krew Chrystusa nie może przepływać. To musi sprawiać, że ludzie będą duchowo słabnąć, a ich relacje będą chore. A wielu odpadnie od Boga. Bo jeśli ktoś hoduje swoją urazę w swoim sercu i nie będzie pokutować, to prędzej czy później odpadnie od Boga. Czyli umrze poniekąd, tak? Umrze. Duchowa śmierć przyjdzie do jego życia, dlatego że nie pokutował przed Panem. I ten grzech, co Boże Słowo mówi, że jeśli grzech, człowiek nie rozprawi się z grzechem, za który umarł Chrystus, grzech przynosi śmierć. Grzech rodzi śmierć. I tak jak czytałem wam kiedyś już o tym, dzisiaj badania naukowe potwierdzają ewidentnie, że za wieloma fizycznymi chorobami stoi brak przebaczenia. Żywienie złości, urazy, nienawiści. Że to ma przełożenie również na fizyczną stronę. I myślę, że bardziej o to tutaj chodzi. Nie o to, że bicz Boży na ciebie spadnie i cię pokaże, ale że konsekwencją życia w nieposłuszeństwie Bogu będzie to, że życie takiego człowieka będzie chore. Bo zamiast zdrowych relacji są chore relacje, albo ich nie ma. Psują się te relacje, tak? Psują się i umierają. Ale kiedy tutaj czytamy też, niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. I to jest to, czemu służy łamanie chleba. To jest taki moment refleksji, zatrzymania się, tak powiem, ostatni dzwonek, że jeśli cokolwiek masz, trzymasz, to wyznaj to Panu. Już dłużej tego nie trzymaj w sobie. Ja wiem, że czasami jak ktoś nas mocno zrani, to nie idzie tak łatwo. Czasami to jest jakiś proces. My musimy to sami w sobie przetrawić. Toczymy jakąś walkę. Z jednej strony nie chcemy tego, a z drugiej strony to cały czas jakby jest. Ale moment wieczerzy to jest taki moment, w którym ty stajesz przed Chrystusem i wiesz, że On za to umarł. Że dał ci łaskę, żebyś się tego pozbył. I jeśli człowiek tego nie chce zrobić, to znaczy się, że nie chce być posłuszny, tylko też trzymać ten swój gniew, tą swoją nieprzebaczenie i tak dalej, tak? Ale to jest ten moment, żebyśmy sami siebie osądzili, zreflektowali się nad sobą, że jest taki czas. Wcześniej, może w ciągu dnia i tak dalej, można się było pokłócić z żoną i trzyma. Ciche dni. Będą ciche dni. Ale przychodzi taki moment, że w tym momencie już wiesz, już dalej nie możesz przeholować. Musisz odpuścić. To nie zawsze przychodzi z automatu, od razu. Czasami to trochę trwa, ale kiedy przystępujesz do stołu Pańskiego, wiesz, że już dłużej nie możesz. Jeśli cokolwiek jest nie tak, pojednać się. Pojednać się. Choćby moja racja poległa. Ale tak jak ktoś powiedział, tak, ważniejsze są relacje niż racje. Ważniejsze są relacje niż racje. W skali wartości. Dla Chrystusa na pewno. Więc dlatego, moi bracia, gdy się schodzicie na wspólny posiłek, czekajcie jedni na drugich. Tak? Jeśli ktoś jest głodny, niech się naje w domu, abyście się nie schodzili na własne potępienie. Tak? Tu znowu jest ta myśl na koniec, Paweł mówi. Jesteście dla siebie razem, nawzajem, nie każdy sobie. W własną rzepkę skrobię w kościele czy w domu, ale jestem jeden dla drugiego. Więc jeśli przyniosę jedzenie, a nie wiem, czy ten drugi ma w ogóle co jeść, poczekam na niego. Poczekam na niego. Jeśli nie ma co jeść, to się naje, bo ja mam jedzenie. I podzielę się z nim. Podzielę się z nim. Tak? Tak powiedział Jan, że to jest właśnie miłość. Niech wasza miłość nie jest tylko w języku, w ustach, ale też w czynie. Tak? Bo jak ktoś może powiedzieć, powie komuś, najedz się, a nie dasz mu jeść, tak? Jak Jan powiedział, jakże może być taki miłość Boża, jeśli widząc brata w potrzebie, zamyka przed nim swoje serce. Więc otwartość serca. I wracając jeszcze na koniec, do Dziejów Apostolskich, tego 46 wersetu. A łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Proste, niesamowite zdanie. Dla zdrowia wspólnoty, kiedy właściwie jest sprawowana Wieczerza Pańska, kiedy każdy siebie osądza, kiedy pozwalamy, żeby miłość Boża w sposób zupełnie nieskrępowany, bo wszystkie przeszkody, które są do innych ludzi, usunęliśmy przez krew Chrystusa, ta miłość Boża może przez nas zupełnie swobodnie przepływać. Nie znajduje żadnej blokady, żadnego zatoru tam nie ma, bo jakaś uraza, jakaś złość czy coś tam pozostało, tak? Ale zostało to oczyszczone przez krew Chrystusa. Wtedy ludzie mogą odczuwać radość, a wspólnota jest zdrowa. Wielką radość, że jedzą razem, że dobrze im być po prostu ze sobą, że mogą razem się spotkać, razem jeść w prostocie serca. W prostocie serca. Za tym idzie skromność i szczerość. Że w taki prosty sposób, że to jest nic nieskomplikowanego, że to jest takie proste. Kochać brata. Że to jest takie proste, z radością wielką przyjmować i wdzięcznością za to wszystko, co mamy, bo to wszystko jest darem Bożym. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? I marzy mi się to. Myślę, że za niedługi czas zaczniemy to robić. Chcemy w tym roku pracować, rozwijać grupy domowe w naszym kościele. I tak jak oni spotykali się po domach, to życzę sobie tego, żeby w naszych grupach domowych ludzie mogli się spotkać na wspólnej kolacji, ugadać się i w czasie tej kolacji połamać się też chlebem. Bo tu jest, zachowujemy taką pewną symbolikę tej Wieczerzy Pańskiej. Ale oni nie tylko symbolicznie sprawowali tą Wieczerzę. Oni naprawdę jedli. Naprawdę razem jedli. I dobrze, żebyśmy my też to robili. Tutaj to jest przynajmniej utrudnione, ale na takiej grupie spotkać się, razem się zgadać, co kto przygotuje i w trakcie połamać się chlebem, mając tą świadomość, że przez Chrystusa i dla Chrystusa jest to wszystko. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Wszystko, tak? I w ten sposób rozumiana wieczerza, to łamanie chleba, scala Kościół, skupia nas wokół Chrystusa Jezusa jako Pana i skupia nas wokół siebie, bo jesteśmy jednym ciałem. Nie wieloma ciałami różnymi, ale jednym ciałem. Możemy być różnymi członkami, ale ciałem jednym. Więc w tym wymiarze łamanie chleba budowało wspólnotę. Umacniało wspólnotę. Sprawiało, że te przepływy Bożej miłości między ludźmi mogły być czyste i piękne. A jeśli coś było nie tak, to był to właśnie ten ostatni dzwonek, żeby naprawiać rzeczy, naprawiać relacje, aby między nami nie było nic innego, jak tylko miłość. Nic innego. Tak, miłość Boża. Że po tym właśnie się poznawało uczniów Jezusa Chrystusa, jak Piotr wspomniał o tym tydzień temu. Po miłości wzajemnej, jak ja was umiłowałem. Po miłości wzajemnej. Więc za chwilę będziemy przystępować my również do Wieczerzy Pańskiej. I My nie chcemy tak, żeby to był tylko jakiś symbol, pewne odpękanie czegoś, gdzie my nie mamy tego głębszego zrozumienia, co tak naprawdę się dzieje. O co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Że my chcemy uczcić naszego Pana, uwielbić Go w ten sposób. Takim relacji między niebem a ziemią, ale też relacji ziemia-ziemia, czyli między nami, tak? Że to jest ten moment oczyszczenia, moment uświęcenia, bo wiemy, że Jezus umarł również za mój grzech. Jeśli sobie nie potrafię poradzić czasami z jakimś nieprzebaczeniem, bo rana wydaje się być głęboka, kto przynosi uzdrowienie wewnętrznych ran, zranionych serc, złamanych czasem serc? Jezus. Jezus. I On potrafi tak uzdrowić nasze wnętrze. Bo wieczerza, tu jest powiedziane o tym, że wielu było chorych, słabych i pomarło, ale wieczerza działa też w drugą stronę. Wieczerza przynosi zdrowie, uzdrowienie wewnętrzne, kiedy trzeba, a i fizyczne również potrafi. Bo są świadectwa, że ludzie w czasie przyjmowania wieczerzy zostali uzdrowieni z różnych fizycznych dolegliwości. I to jest wielka rzecz, że Bóg chce nas zdrowiu. Bóg chce nas zdrowiu, zdrowych relacjach, żeby usuwać wszystko to, co temu stoi na przeszkodzie. Więc pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty złamałeś swoje ciało i przelałeś swoją krew za nas. Nie tylko za każdego z nas indywidualnie, ale też po to, żebyśmy my mogli być naprawdę razem. Żeby usunąć wszystko to, co podzieliło ludzi, a grzech podzielił ludzi. Więc kiedy Ty usuwasz grzech, to usuwasz wszystko, co nas dzieli. Abyśmy mogli być znowu naprawdę razem. W jedności. Więc dziękujemy Ci za to, co Ty zrobiłeś. Jesteśmy Ci wdzięczni. I chcemy przyjmować ten pokarm. Z wielką radością. Ale też i w prostocie serca. Dziękując Tobie za Twoją ofiarę. Za Twoją radość, którą miałeś, składając za nas swoje życie. Bo miałeś wielką, ogromną radość. Więc bądź wywyższony dzisiaj, Panie. Ponieważ cokolwiek czynimy dzisiaj tutaj i zawsze chcemy czynić na chwałę Twoją. Na Twoją chwałę. Na Twoją chwałę. Niech wszystko temu służy. Wszystko do tego zmierza. Abyś był wywyższony. Bo jesteś tego godzien. Jesteś tego godzien. I my nie chcemy lekceważyć tego, ale uczcić to. Uczcić to, co zrobiłeś dzisiaj, miłując siebie nawzajem. Sprawiając, że serce każdego z nas będzie szeroko otwarte jeden na drugiego. Że nie pozwolimy na to sobie, ani nikomu, aby czyjeś serce pozostało z dala. Pozostało zamknięte albo przymknięte na kogokolwiek. Bo Ty umarłeś za to, żeby nasze serce stanęło otworem dla każdego. Tak jak Ty przyjąłeś każdego z nas, pomimo naszych wad, tak i my chcemy siebie nawzajem przyjmować, pomimo naszych wad i słabości, w cierpliwości, w miłości, znosząc jedni drugich. Może to znoszenie czasem nie jest łatwe. Może czasem nas naprawdę dużo kosztuje. Ale my nie mamy innej drogi. Ty tylko taką wytyczyłeś, aby kochać, nawet jeśli ta miłość oznacza, że trzeba umrzeć, że trzeba oddać życie swoje, umrzeć dla swojego ja. Ale tylko w ten sposób można też poznać prawdziwe życie, kiedy jesteśmy gotowi coś oddać, coś złamać w sobie, złamać nasze życie być może, nasze ja, po to, żeby Twoje życie mogło z nas płynąć, Twoja miłość, mogła z nas płynąć. Bez skrępowania. Bez skrępowania. My nie narzucimy temu żadnych pęd. Halleluja. Amen.